Bracia i siostry, dzisiaj będziemy dalej czytać tekst, który jest zapisany w liście do Filipian. Skończyliśmy ostatnio rozważania na temat pierwszego rozdziału tego listu. Dziś będziemy czytać fragment drugiego rozdziału listu do Filipian. I chciałbym od razu powiedzieć, że ten drugi rozdział to jest taki prawdziwy klejnot w tym liście. On jest w takim opakowaniu tego pierwszego i czwartego rozdziału i w środku znajduje się prawdziwy skarb tego listu, drugi rozdział. To jest fragment, który mówi nam, kim jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Myślę, że dla nas to jest niezwykle ważna informacja, ale sposób i styl, w jaki to jest przedstawione, no, budzi wielki podziw i myślę też w nas wzbudza taką chęć bycia bliżej Jezusa, bycie bliżej naszego Pana. Ale, moi kochani, chciałbym, zanim zaczniemy o tym czytać, przypomnieć, że takim głównym tematem tego listu do Filipian jest radość. Wiele razy to słowo jest powtarzane w tym liście. I ta radość ma się objawiać poprzez między innymi jedność w Kościele. I temat dotyczący jedności Kościoła to jest taki drugi duży temat, który jest rozważany przez apostoła Pawła w tym liście. Moi drodzy, jak możemy mówić, że z Chrystusem jesteśmy pojednani, kiedy z braćmi nie mamy pojednania? To jest rzeczą niemożliwą. Mówienie, że jesteśmy jedno z Panem. Patrząc z punktu widzenia takiego czysto teologicznego, kiedy przyjmiemy, że Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, którego głową jest sam Pan Jezus Chrystus, to jeśli z jakąś częścią tego ciała nie jesteś w jedności, jesteś w niezgodzie, jesteś poróżniony, no to tym samym jesteś poróżniony z Chrystusem. Bo Chrystus jest w Kościele obecny. Ta jedność Kościoła wyraża się poprzez ciało, poprzez poszczególne członki ciała, które ze sobą tworzą jedność, jeden organizm. A więc to jest coś, co chce uzmysłowić Filipianom apostoł Paweł. Nie możecie mówić o jedności z Chrystusem, kiedy jesteście poróżnieni między sobą. I to jest też, myślę, wielkie przesłanie dla nas, dla Kościoła. Moi kochani, brak jedności powoduje skupienie się zboru na samym sobie, a nie na dziele ewangelizacyjnym. Dlatego diabłu tak zależy, aby skłócić braci i siostry w Kościele, aby były podziały, aby były nieporozumienia, aby ludzie zajęli się sporami doktrynalnymi albo wyjaśnianiami jakichś spraw, zaszłości między nimi samymi. I dzisiaj, kiedy patrzymy na Kościół, musimy popatrzeć właśnie przez ten pryzmat Pawłowego listu, który nawołuje do jedności. To jest też wielki temat, ważny temat tego listu. Kiedy bracia i siostry
uda się zasiać konkol, kiedy uda się zasiać niezgodę, wtedy dzieło ewangelizacyjne bardzo cierpi, ponieważ nie ma czasu na ewangelizację, bo ludzie w Kościele są zajęci sami sobą. I czas, który powinni przeznaczyć na zwiastowanie Ewangelii, opowiadanie o Panu Jezusie innym, marnotrawią na spory, marnotrawią na niepotrzebne waśnie, na czas udowadniania racji, bo ja mam rację w tym, albo ja mam większą rację w tamtym. No, historia Kościoła mówi nam o tym, jak wiele niedobrego w Kościele uczyniły spory. Kiedyś Kościół się poróżnił o wyższość świąt, bo Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Kościół podzielił się o to, kiedy obchodzić święta Wielkanocy. I dzisiaj my mamy różne obrządki. I wiemy, że w rozmaity sposób są obchodzone święta. Bracia i siostry, niektóre kościoły te same święta, które my obchodzimy, oni obchodzą w inne dni. I to są takie różnice, no powiedzielibyśmy, co one znaczą. A jednak dla ludzi wtedy znaczyły dość dużo. I między innymi, akurat tą rzecz wyciągnąłem, tak przyszła mi na myśl, ale chciałem powiedzieć, że o takie wydawałoby się błahe rzeczy i potrafią się ludzie w Kościele w jakiś sposób poróżnić. Także ich drogi się rozchodzą. I apostoł Paweł był świadom tego wszystkiego. On, kiedy spotykał się ze starszyzną Efezu, powiedział do tych starszych kościoła, że wejdą między was wilki. Co więcej, wyjdą tacy spośród was, którzy będą przewrotne nauki głosić. A więc on był świadom tych zagrożeń w Kościele. I on o tym pisał, on o tym mówił, bo wiedział, że jeśli Kościół ma się ostać, to musi zachować jedność. Zwróćcie uwagę na to, bracia i siostry, kiedy Pan Jezus zanosi tą wielką modlitwę, którą myśmy nazwali modlitwą arcykapłańską. Ona jest zapisana w Ewangelii Jana. To w tej ostatniej ze swoich modlitw tutaj w czasie tej ziemskiej wędrówki Pan Jezus modli się o Kościół i modli się, tam jest jeden wielki temat tej modlitwy, jedność. Cały czas w tej modlitwie powtarza, aby byli jedno. A więc Pan Jezus, odchodząc z tego świata, zostawiając Kościół, miał świadomość tego, że wielkim zagrożeniem dla Kościoła będzie nie cesarstwo rzymskie, nie prześladowania, nie inne religie, ale sami ludzie, którzy wejdą do Kościoła, kiedy nie będą potrafili zachować jedności, kiedy nie będą potrafili się uniżyć jeden przed drugim. Bardzo piękny obraz w ubiegłą niedzielę śledziliśmy, kiedy widzieliśmy Jana Chrzciciela, który powiada o Chrystusie, że on musi być coraz mniejszy jako Jan, aby był Chrystus coraz wyżej, aby Pan był wywyższony. Czyli my mamy się uniżać po to, aby Jezus był wywyższony, aby Jego Królestwo świeciło, aby ludzie poznawali, że w nas jest Chrystus. Bracia i siostry, czasami te rzeczy są trudne i z tak błahych powodów w Kościele dochodzi do różnych poróżnień, rozmaitych różnic, które niestety nie budują. I ten list między innymi za tym tematem jedności się zajmuje. Jak zobaczycie, akurat dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale dalej będziemy czytać ten list, apostoł Paweł miał powód, żeby pisać o tym do Filipian, ponieważ były tam osoby, które nawet, jak zobaczycie, imiennie napomni w tym liście. Ale dzisiaj czytamy przepiękny fragment Słowa Bożego, drugi rozdział. Na początku chciałbym przeczytać pierwsze cztery wiersze. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Bracia i siostry, kiedy chcemy mówić o jedności i rozumieć, czym jest jedność, to chciałbym powiedzieć, że jedność opiera się na pokorze. Kiedy czytamy ten fragment, przynajmniej Słowa Bożego, to z niego jasno wynika, żeby zachować jedność, musimy mieć w swoim sercu pokorę. Kiedy chcemy się wywyższać nad innych, kiedy chcemy podkreślić swój status w zborze, w Kościele, wtedy, bracia i siostry, będzie kłopot z utrzymaniem jedności. Apostoł Paweł daje nam do zrozumienia, że jeśli chcemy zachować jedność w Kościele, to przede wszystkim musimy nauczyć się pokory. Pokory względem siebie i względem innych. Jedynie przez łaskę możemy się zmienić. Dlatego apostoł odwołuje się do przywilejów łaski, zanim napomni do posłuszeństwa w wierze. Apostoł Paweł wiedział, jak wiele zależy od Bożej łaski w życiu człowieka. To ta cudowna łaska zbawiła nas. To dzięki tej łasce jestem tym, kim jestem w Chrystusie, moim Panu. To nie moje zasługi, to nie moje działania, to nie moje uczynki sprawiły, że jestem tym, kim jestem. Ale to Pan w swojej łasce uczynił cię, bracie, siostro, kimś szczególnym, drogocennym naczyniem, nowym człowiekiem, królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, czymś wyjątkowym na tym świecie. To nie jest twoja zasługa. To Bóg sprawił w swojej łasce. A wiemy, że łaska to jest niezasłużony dar, który otrzymujemy od kogoś. Od tak, za darmo. Nie za pieniądze, nie z uczynków, ale to jest coś wyjątkowego, co daje Bóg do twojego życia. I jeśli to rozumiesz, to w Kościele będziesz się chlubił Chrystusem i Jego łaską, a nie własną pozycją, własnymi osiągnięciami, własnymi aspiracjami, własnymi planami. Bo Chrystus jest najważniejszy. Bo ciało Jego, Kościół jest najważniejszy. Bo wtedy widzę w bracie, w siostrze samego Pana. I bracia i siostry, kiedy tego nie umiemy, kiedy tej lekcji nie mamy odrobionej, to wtedy mamy problemy w zborze. To wtedy mamy problemy w Kościele z zachowaniem jedności. Bo to nam się nie podoba, bo tu nas nie doceniono, bo tam źle zrozumiano nasze intencje. A przecież ja nie po to przychodzę do Kościoła, żebym nie była czy nie był zauważony. Bracia i siostry, ta nieodparta chęć zwrócenia uwagi na siebie często jest przeszkodą w pokorze. I oto apostoł Paweł pisze jako pokorny sługa Jezusa Chrystusa. Pamiętacie skąd ten list? Z więzienia pisze. A gdzie się można nauczyć pokory? Jak nie w więzieniu? Jak kiedy człowiek jest uwięziony, kiedy przeżywa prześladowania z powodu nie tego, że siostra czy brat mi powiedział to, że dzisiaj jestem źle ubrany, albo moje kazanie było do kitu, albo coś tam tego typu. Ale moja pokora opiera się na Chrystusie. I chcę być podobny do Jezusa. Chcę moim życiem opowiadać Jezusa, Jego Ewangelię. Chcę być blisko Pana. Dlatego to, co ludzie mówią, rozumie jako słabszy dzień mojego brata czy siostry. Może jeszcze trzeba poczekać, aby brat czy siostra inaczej się odniósł do tej czy do tamtej sprawy w moim życiu. Bracia i siostry, uczymy się pokory, czytając ten list z więzienia, pokory, którą wyrażał swoim życiem apostoł Paweł. A chcę wam powiedzieć, w tym więzieniu rzymskim, w którym on przebywał, w mieście Rzym, w cesarstwie rzymskim, pokora nie była doceniana. Okazywanie jej to zastępowanie wartości tego świata wartościami niebiańskimi. I to potrafił w swoim życiu zrobić apostoł Paweł. I kiedy my rodzimy się na nowo i jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, to jeśli okażemy pokorę, to ludzie tego świata mogą uznać to za przejaw naszej słabości. Ale Bóg patrzy inaczej, bracie i siostro, na twoją pokorę. Jej okazywanie w twoim życiu jest wielką wartością dla Boga. I zaraz o tym będziemy mówić, kiedy będziemy czytać o Chrystusie jako o słudze. Pokora to coś, co Bóg bardzo doceni w twoim życiu. Ludzie tego mogą nie widzieć, mogą tego nie doceniać, mogą cię nawet z powodu tego nie szanować. Ale chcę ci powiedzieć, że w oczach Bożych masz duży plus, kiedy w twoim życiu umiesz żyć pokornie, umiesz okazać pokorę. Wtedy, kiedy jesteśmy upokorzeni, kiedy umiemy okazać w trudnych sytuacjach pokorę, kiedy jesteśmy prześladowani i umiemy okazać pokorę, to wiecie, wtedy jesteśmy najbardziej bliscy Bogu, ponieważ jesteśmy podobni do Jezusa. bo Jezus był pełen pokory. I to znajdowało wielkie uznanie u Ojca w niebie, kiedy widział swojego Syna, który był pełen pokory tutaj w tym ziemskim życiu. I zacznijmy o tym czytać, bracia i siostry, może od 5 do 8 wiersza przeczytamy dalszy fragment z 2 rozdziału listu do Efezjan. I tutaj apostoł pisze: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż w postaci Bożej był, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równy Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Coś niesamowitego, kiedy czytamy te słowa o Królu, o tym, który siedzi po prawicy Ojca, o naszym Zbawicielu, o Panu Panów, przed którym zegnie się wszelkie kolano, o Władcy tego świata, o Bogu pełnym mocy i chwały, że On uniżył się, że potrafił być tak pokorny. To niesamowite, kiedy widzimy takiego Chrystusa. My raczej chcemy widzieć kogoś pełnego mocy, chwały. My nie chcemy widzieć kogoś, kto jest znieważony, kto jest lżony, ale mocarny Pan, który w jednej chwili jest w stanie to czy tamto uczynić swoją mocą. Nam imponuje. Ale bracia i siostry, dzisiaj widzimy Chrystusa sługę w Słowie Bożym. I dzisiaj chciałbym, żeby ten obraz mocno utkwił w naszym sercu, abyśmy go zachowali w naszym umyśle, bo on pomoże nam zrozumieć wiele spraw w naszym życiu. Ta postawa to spojrzenie na Boga. I kiedy czytam ten tekst, to on przypomina nam, bracia i siostry, o upadku Adama. Adama, pierwszego człowieka. W ogrodzie Eden, kiedy jeszcze on tam przebywał. Może otwórzcie sobie 1 księgę Biblii, 3 rozdział, 5 wiersz. I diabeł powiada do Adama, do Ewy: lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Zwróćcie uwagę na te słowa: będziecie jak Bóg. I Adam z Ewą zerwali owoc, bo chcieli wiedzieć, jak to być jak Bóg. Lucyfer został zrzucony z nieba, bo chciał dorównać Bogu. Chciał być taki jak Bóg. Bracia i siostry, jest w człowieku coś takiego, że on chce chwały, że on chce być kimś. Ja wiem, że powiecie mi: bracie, ale Bóg uczynił człowieka koroną z twojego stworzenia, kimś wyjątkowym. Amen. To prawda. Ale czy Jezus nie był Panem Panów i Królem Królów, a stał się sługą naszym? I bracia i siostry, to jest wielka rzecz. żeby to zrozumieć. Jezus zrobił to, co nie chciał zrobić Adam. Jezus stał się sługą. Służył. Był posłuszny aż do śmierci. I w tym się okazała Jego wielkość. W tym On znalazł uznanie u Boga, u swojego Ojca. Nieposłuszeństwo Adama, bracia i siostry, przyniosło śmierć. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Pamiętacie, że kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, to oni mieli na wieki żyć w raju. Ale kiedy popełnili grzech, zapłatą za grzech była śmierć. Dlatego nasz ojciec Adam umarł i my musimy umrzeć, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Ale bracia i siostry, posłuszeństwo Jezusa, sprawiedliwość i Jego życie jest czymś, co zostało postawione naprzeciw tego upadku Adama. I oto Jezus okazał się zwycięzcą. Kiedy byliśmy w Syrii, w tej miejscowości, w środę pokazywałem wam zdjęcia. Bardzo ciekawa miejscowość Malula, w której ludzie, to jest jedyna miejscowość, miejsce na świecie w tej chwili, gdzie mówi się w języku aramejskim. W tym języku mówił Pan Jezus Chrystus. A więc bardzo fajna sprawa, kiedy można posłuchać tego języka i być w takim miejscu. W ogóle dzisiaj Syryjczycy stworzyli gdzieś na uniwersytecie katedrę języka aramejskiego, żeby ten język w ogóle nie zanikł. I on jest w tej jednej tylko miejscowości. I bardzo się ucieszyłem, że taki szacunek jest okazywany temu językowi w Syrii. A ta miejscowość jest znana z tego, że tam mieszkała uczennica apostoła Pawła, Tekla. Ona była prześladowana, uciekała i zamieszkała w jednej z jaskiń. Tam miałem okazję tą jaskinię odwiedzić, w której mieszkała Tekla, jedna z męczennic pierwszego kościoła. Tak czytamy w liście do Hebrajczyków, że oni się chronili w tych jaskiniach, rozpadlinach, ci bohaterowie wiary. To właśnie miałem okazję jedno z takich miejsc wtedy zobaczyć. I co ciekawego zobaczyłem w tej Maluli. Myśmy byli, to był, zdaje się, Lidziu, konwent Damiana i Sergiusza, i Bachusa. O! Bardzo stary kościół, IV wiek. I w tym kościele była bardzo ciekawa ikona, na którą zwróciliśmy uwagę. Było tam namalowany Chrystus na krzyżu i pod tym krzyżem leżała czaszka człowieka. I to była czaszka Adama. Ktoś, kto malował ten obraz, uchwycił całe to zagadnienie teologiczne zawarł w tej ikonie, w tym malowidle. I myśmy wtedy właśnie temu naszemu przewodnikowi, moja żona zwróciła mu uwagę, że to jest zapisane w Biblii. Zresztą posłałem mu ten tekst, żeby miał okazję później turystom jeszcze przeczytać, jak będą zwiedzać to miejsce. A on jest zapisany w liście do Rzymian w 5 rozdziale od wiersza 12 i chciałbym z wami przeczytać ten tekst. Przeto Rzymian 5 rozdział 12 wiersz. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć.
tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jednego, upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przyniósł usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jak i przez jeden upadek człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpiło usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Halleluja! Halleluja, bracia i siostry. To jest dzieło posłuszeństwa Jezusa Chrystusa, kiedy był posłuszny aż do krzyża. I to, co zepsuł Adam, nowy Adam, Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, naprawił. I dzięki temu my możemy żyć w pokoju z Bogiem. My możemy mieć pokój z Bogiem. Czytamy na początku tego 5 rozdziału listu do Rzymian. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu! Chwała Bogu, że to się stało. Chwała Bogu, że mogliśmy tak cudownych rzeczy doświadczyć w swoim życiu. Że grzech został naprawiony, że człowiek nie musi się sam borykać z tym, ale ma usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie Panu naszym, że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas wszelkiego grzechu. Kiedy te grzechy wyznajemy, kiedy odwracamy się od nich, wtedy możemy żyć w pokoju z naszym Panem Jezusem Chrystusem i mamy pokój z Bogiem. To cudowne. I to zrobił sługa Jezus, który upokorzył się, który zaparł się samego siebie, który poszedł na krzyż, który przyjął postać sługi i stał się podobny do nas, a przecież mógł być równy Bogu, mógł powiedzieć, ja jestem Synem Bożym, mnie należy się chwała tutaj na tym świecie, ja jestem ten, który jest Panem, który jest wszechmogący, ale On stał się podobny do nas w cierpieniu i w pokorze znosił to wszystko, co przyszło na Niego tam na Golgocie. To cudowny obraz, który powinniśmy nosić w naszym sercu
I kiedy odzywa się nasze ego i mówi ci, oj, bo dzisiaj jestem niedoceniony, jestem niedowartościowany w tym kościele, ja powinienem być tam w tym miejscu, albo to powinienem robić, albo taką nagrodę powinienem dostać, albo to, albo tamto, a nie. Wtedy popatrz do listu do Filipian. Przeczytaj początek drugiego rozdziału i powiedz swojemu ja, swojej starej naturze, która się odzywa w tobie, powiedz nie, ja jestem dzieckiem Bożym. Mój Pan stał się sługą i ja chcę być podobny do Niego. Dlatego dzisiaj zniosę to w pokorze, tak jak zniósł mój Pan i Jego pokora została zauważona nie wśród ludzi, ale została zauważona w niebie. A jeśli mamy w niebie skarb, to bracia i siostry, nie musimy się bać kryzysu, że złotówka jutro będzie kosztowała 5 euro. Nie musimy się tego obawiać, bo mamy coś znacznie cenniejszego w niebie. Tam, gdzie rdza, ani mol, ani kryzys Banku Europejskiego nie ma wpływu. Tam jest, bracia i siostry, zawsze Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I Słowo Boże nie zmienia się. I ono jest takie samo. I ta nagroda, która jest przygotowana dla wiernych sług, jest taka sama. I ona się nie zmienia, bo nie ma wpływu kurs złotówki na nią, ani nawet kurs dolara. Bo Bóg jest Bogiem niezmiennym. Bo Boże Słowo liczy się, tak liczyło się 2000 lat temu, tak liczy się dzisiaj dla ciebie. Jeśli masz Boga w sercu, jeśli jesteś wierzący, jeśli masz pokój z Bogiem, jeśli w twoim życiu jest pokora, to jesteś sługą Pana. I możesz powiedzieć, Panie, oto Twój sługa pragnie słuchać, co mówisz do Niego. Bracia i siostry, dzisiaj jest kazanie do sługi Pana. Jeśli jesteś sługą Pana, to słowo dzisiaj jest jak balsam na twoim sercu. Ale jeśli dzisiaj się denerwujesz na tym kazaniu, jeśli dzisiaj coś cię niepokoi, to jest pora zajrzeć w swoje serce. To jest pora przepatrzyć swoje życie. Może jest coś tam, co trzeba jak najszybciej wyrzucić. Coś, co przysłania ci Jezusa, Jego dzieło, Ewangelię, jedność ciała, jakim jest Kościół. Czytajmy dalej, bracia i siostry. Kiedy Jezus się upokorzył, kiedy się uniżył, kiedy zawisł na krzyżu Golgoty, kiedy umarł wśród cierpień i Jego ciało zawisło martwe na krzyżu, bracia i siostry, dla wielu była to wielka porażka. Tak ludzie to mogli widzieć. Ale dla Boga był to początek triumfu. Bo ciało Jezusa zostało złożone do grobu. Ale Duch Pana był cały czas żywy. I Pan poszedł głosić duchom zamkniętym w więzieniu. Czytamy w liście Piotra o tym. A potem w niedzielę rano było coś wspaniałego. Jezus zmartwychwstał. Jezus triumfował nad śmiercią. I dzisiaj my patrzymy na Chrystusa nie tylko ukrzyżowanego, ale przede wszystkim patrzymy na Chrystusa zmartwychwstałego jako sługę, który odniósł zwycięstwo w Bogu. I nasze życie ma być takim życiem, w którym umieramy dla tego świata i zmartwychwstajemy do nowego życia w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I kiedy Bóg dokonał tego dzieła poprzez Pana Jezusa Chrystusa, to Jezus został, bracia i siostry, wywyższony. I w dalszej części tego listu możemy o tym czytać, od 9 wiersza. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Halleluja! Oto wykonało się. Oto zamknięte dzieło, doskonałe dzieło zbawienia, dzieło cudownego Boga pełnego łaski i miłosierdzia. Bracia i siostry, Jezus Chrystus, będąc tutaj między nami, okazał wiele pokory, kiedy czytamy na przykład 13 rozdział Ewangelii Jana. Może warto sobie otworzyć 13 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 12. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, znów usiadł i rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Bracia i siostry, czy wiecie, co uczynił dla was Jezus Chrystus? Kiedy on tam przepasał się, uklęknął i umył ich nogi, to okazał się sługą. To okazał pokorę. To okazał wielki szacunek do tych ludzi, którzy przecież go zawiedli. Czyli oni pouciekali, kiedy on został pojmany w ogrodzu, a ten, który z nich był najbardziej porywczy, nawet 3 razy zaparł się jego. I oto Jezus wie przecież o tym wszystkim. On wie, że jeden nawet pójdzie i sprzeda go za 30 srebrników. Mógł być zawiedziony na tych ludziach, ale on im okazał szacunek. On umywa nogi swoim uczniom w czasie ostatniej wieczerzy. Bracia i siostry, i Jezus tam zgiął swoje kolano nie na darmo, bo dzisiaj czytamy w naszym tekście, że przed Jezusem zegnie się wszelkie kolano na niebie, a więc wszystkich tych duchów niebiańskich, aniołów, tych stworzeń, o których czytamy w objawieniu Jana, które są w niebie, tych starców kolana ugną się przed Jezusem. Tych 4 dziwnych postaci ugną się kolana przed Jezusem. Bracia i siostry, ugną się wszystkie kolana ludzi na tym świecie. Powiem więcej, ten świat ciemności, tych duchów, demonów, też ugną się ich kolana przed Jezusem. Od dzisiaj poznajemy Jezusa sługę, który idzie do wielkiego triumfu w swoim życiu poprzez pokorę bracia, a nie udowadnianie swojej wyższości w zborze innym. To jest droga do chwały. To jest droga do prawdziwego wywyższenia. Powiem wam, wiem z mojego życia, i ile razy wycierpiałem z tego powodu, ile razy byłem poniżony z tego powodu. Pan za jakiś czas przygotował mi dzień chwały i mogłem triumfować, ale kiedy coś sam kombinowałem, to zawsze to z tego były większe kłopoty niż pożytek. Dlatego mówię dzisiaj z autopsji, bracia i siostry, i zachęcam was. Wiem, że to nie jest łatwe, ale jest to rzeczą błogosławioną, przyjąć postać sługi. Dzisiaj uczymy się tego od samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jedynie przed Panem zegnie się wszelkie kolano. Dzisiaj poznajemy boską tożsamość Zbawiciela, który jest Panem, który jest triumfującym królem. I powoli kończąc, chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz, wiersz 12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią, z drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Powiem wam, że osobiście do mnie bardzo przemawiają te ostatnie słowa tego wersetu. Sprawujcie z drżeniem, z bojaźnią, a więc z takim świętym lękiem swoje zbawienie. Bracie i siostro, jak podchodzisz do swojego zbawienia? Czy podchodzisz z taką nabożną bojaźnią? Czy przyprawia cię to o drżenie twojego ciała? Czy twoje spotkanie z Jezusem, z Jego ciałem, z Kościołem jest czymś wyjątkowym dla ciebie? Jest czymś niezwykłym? Jest czymś fascynującym, jest czymś, co cię ożywia i twój duch jest duchem ożywionym i twoje usta otwierają się do modlitwy. Twój umysł pragnie napełniać się słowem Pana. Czy też spowszedniało ci nabożeństwo, odnauczyłem się przychodzić i tak, no przyjdę. No może nawet dzisiaj ten pastor się jakoś przygotuje do tego kazania, coś ciekawego powie. Gdzieś tam był w Jordanii, może ma jakieś ciekawe opowieści. Wreszcie coś usłyszę. Bracia i siostry, czy przychodzę tutaj na to miejsce spotkać Chrystusa? Czy przychodzę na to miejsce z pokorą i uniżeniem? Czy chcę zobaczyć Chrystusa w moim bracie i w mojej siostrze? Czy chcę być blisko Pana? Czy to wszystko napawa mnie takim świętym lękiem, że to są rzeczy dla mnie naprawdę najważniejsze, naprawdę priorytetowe, naprawdę za to oddałbym życie? Bracia i siostry, kim jest Jezus Chrystus? I to pytanie z Wieczernika. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Czy umiemy dzisiaj odpowiedzieć uczciwie w naszym życiu na to pytanie? I możemy powiedzieć, tak bracie, sprawujemy naszą służbę z drżeniem, z Bożym lękiem. Bo wiemy, że Bóg jest potężny, że Bóg jest święty, że niebiosa niebios nie mogą Go ogarnąć, że kiedy On przyjdzie, to przyjdzie jako sędzia i wykona wyrok na nieposłusznych. Jakże wielką łaską jest to, że my możemy uniknąć kary w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że dzięki Bożej łasce jesteśmy zbawieni. Jakże to wspaniałe, jakże z tego się cieszę, jakże pędzę do zboru, żeby spotkać się z Jezusem, jakże chętnie otwieram Biblię codziennie i modlę się, bo wiem, że ten dzień się przybliża, kiedy spotkam mojego Pana. Bracia i siostry, w tym tekście, który dzisiaj czytamy, apostoł Paweł nie mówi o dobrych uczynkach, którymi moglibyśmy się przyczynić do naszego zbawienia. Ale mówi, jak mamy odpowiedzieć na zbawienie, które już mamy w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jest to proces bycia posłusznym, w którym mimo zmieniających się okoliczności dostrzegamy znaczenie tego, co uczynił dla nas Pan Jezus. Bracia i siostry, oto przed nami dzisiaj słowo, bardzo ważne słowo, które może zmienić Twoje życie, spojrzenie Twoje na Chrystusa, na Kościół, na brata, na siostrę, wreszcie na Twoje osobiste życie. Bracie i siostro, przyjmij je do swojego serca i rozważ je i uwielbij Pana, bo Pan jest dobry, bo Pan jest pełen łaski i przygotował w swoim słudze Jezusie Chrystusie coś wspaniałego. Przygotował dla Ciebie zbawienie. Bracia i siostry, w tym tekście, który dzisiaj tutaj przed chwileczką czytałem, Paweł Apostoł używa złożonego czasownika, który nie oznacza wypracowania, ale pracowanie nad swoim zbawieniem. Zabiegamy o zbawienie, mając pewność, że Bóg bez przerwy pracuje w nas, abyśmy mogli ten cel osiągnąć. A więc, bracie i siostro, pracuj nad swoim zbawieniem. Sprawuj swoje zbawienie z drżeniem, z Bożą bojaźnią w swoim życiu. Bo to jest coś, czym powinieneś się naprawdę zajmować całe swoje życie. I przychodzić tutaj do tego miejsca, do kościoła i dzielić się swoją radością z przeżywania Chrystusa w Twoim osobistym życiu. I tego Ci chcę życzyć, serdecznie życzyć z tego miejsca. Amen. Oddajmy Bogu chwałę, bracia i siostry. Zachęcam Was teraz, abyśmy pomodlili się. Będziemy za chwileczkę śpiewać pieśń.